Jesteśmy jak żywe kamienie. To słowa wiersza Włodzimierza Wnuka, polskiego prawnika, pisarza i więźnia politycznego, który kilku niemieckich obozów koncentracyjnych. W tym Guzen, napisane w 1941 roku w ruinach zamku Spielberg. Bardzo dobrze oddają one sztafetę pamięci, w której jako Polacy dzisiaj bierzemy udział, przyjeżdżając do kompleksu obozów Mauthausen-Guzen. Symbolem tego regionu Austrii jest wysokiej jakości granit, który jednocześnie stał się dla tysięcy naszych rodaków symbolem męki i niewolniczej pracy. Pamiętajmy, że byli oni najliczniejszą grupą narodową ze wszystkich tutaj osadzonych. Biorąc pod uwagę charakter, skalę i wysoki stopień represyjności wymienionych obozów, polską powinnością jest peregrynacja do tych miejsc i uświadamianie światu o ich istnieniu. Mimo podejmowanych po zakończeniu II wojny światowej celowych prób wymazania ich z powszechnej świadomości.
Paweł Lekki, witam Państwa w programie Postscriptum. Za nami 81. rocznica wyzwolenia niemieckich obozów koncentracyjnych Mauthausen-Guzen w Austrii. To były obozy, które w III Rzeszy podczas II wojny światowej funkcjonowały najdłużej. Do Mauthausen amerykańscy żołnierze dotarli dopiero 5 maja, zatem kilka dni po upadku Berlina. To były uroczyste obchody, w których oczywiście brała udział również delegacja Instytutu Pamięci Narodowej z panem doktorem habilitowanym Karolem Polejowskim na czele. I dziś będziemy mówić o historii tych obozów, ale także o pamięci i o tym, jak ta pamięć w Austrii jest kultywowana. Trzeba przedstawić naszych gości, bardzo miłych. Dziś naszymi gośćmi są pani Marta Szczesiak, Ślusarek, i pan Tomasz Cieślak z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Poznaniu. Dzień dobry, witam państwa.
Dzień dobry.
I dodam, że państwo jesteście badaczami, historykami zajmującymi się właśnie obozami koncentracyjnymi niemieckimi usytuowanymi w Austrii i zajmujecie się także organizacją wyjazdów pamięci Instytutu Pamięci Narodowej do tych właśnie obozów. To jest bardzo ważne. Zacznijmy od tego, że zarówno obóz w Mauthausen, jak i obóz w Guzen są niesłychanie ważne dla Polski, dla polskiej pamięci, bowiem te obozy stały się miejscem kaźni naszych rodaków, miejscem kaźni polskiej inteligencji.
Tak, i tak jak pan redaktor zaznaczył, nie tylko z tego powodu są ważne, że były takie najdłużej działające i późno wyzwolone, że były miejscem kaźni polskiej inteligencji, ale również jest to bardzo intrygujące, jak bardzo mało są te obozy rozpoznawalne i znane wśród dzisiejszej młodzieży, różnych środowisk, nawet samych historyków. W skład systemu niemieckich obozów koncentracyjnych Mauthausen-Guzen wchodził właśnie obóz macierzysty Mauthausen, dodatkowo obóz Guzen, który powstał później, a w którymś momencie przerósł swoją wielkością Mauthausen, oraz kilkadziesiąt podobozów. I to tworzyło ogromny kompleks, w którym polscy przedstawiciele byli wśród narodowości największą grupą, zarówno wśród więźniów, jak i wśród ofiar. No nie jest to oczywiście powód do zadowolenia, ale to powoduje, że no mamy wręcz obowiązek, żeby interesować się tym miejscem i dbać o to miejsce. A chciałabym zwrócić uwagę szczególną na KL Guzen, ponieważ on stricte właśnie, tak jak pan powiedział, był związany z eksterminacją polskiej inteligencji i takich szeroko pojętych elit. Czyli w zasadzie przywożono tam i osadzano duchownych, nauczycieli, przedstawicieli środowisk politycznych, stowarzyszeń, członków organizacji również jakichś społecznych, naukowców, inżynierów. W pewnym momencie ten obóz stał się również takim miejscem eksploatacji do niewolniczej pracy, także w zasadzie przez cały okres swojego funkcjonowania KL Guzen był takim, no, powiedzmy, śmiercionośnym w szerokim wymiarze obozem dla Polaków, nie tylko, bo w całym kompleksie obozów Mauthausen-Gusen było przedstawicieli 40 narodowości. A dzisiaj jest dla nas ważne, dlatego że przede wszystkim jest jednym z największych cmentarzy polskich poza granicami kraju. I tam jeżdżą rodziny ofiar, tam udają się do miejsca po prostu spoczynku swoich bliskich, mimo że nie mają swoich indywidualnych grobów. Są to groby masowe i głównie prochy skremowanych osób. Dodam, że przecież są to groby też masowe, niezidentyfikowane, bo prochy były wyrzucane między innymi do rzeki Dunaj.
Niemcy zawsze zacierali ślady swoich zbrodni.
Dokładnie. To tam to najlepiej też widać, ponieważ prochy były nawet na śmietniki wyrzucane, zakupywane w różnych miejscach i z tych cmentarzy, które nawet powstały w pierwszych latach po wojnie, już też niewiele pozostało. Także zdecydowanie dla nas, Polaków, jest to ważne miejsce. Myślę, że dla instytucji państwa polskiego powinno być ważne, dla naukowców, no i nas wszystkich, którzy zajmują się również historią.
Oczywiście w końcowej fazie wojny, gdy Niemcy już, a właściwie wtedy, gdy Niemcy zaatakowali Związek Sowiecki, te obozy były lokowane na terytorium okupowanej Polski, ale ten obóz Mauthausen-Gusen to są stare obozy. On, Mauthausen, został założony przez Niemców w 1938 roku i perfidne jest miejsce, nieprzypadkowo zupełnie wybrane. W pobliżu znajdowały się kamieniołomy, gdzie znajdował się jeden z najlepszych granitów w Europie. I Niemcy zmuszali więźniów do katorżniczej pracy ponad siły. Dość powiedzieć, że w 1945 roku długość życia więźnia, który przybył do Gusen czy do Mauthausen, wynosiła ledwie 3 miesiące. 3 miesiące, by zabić dorosłego człowieka pracą i głodem.
Tak, obozy Mauthausen i Gusen, bo to są dwa osobne obozy. Ich początków możemy szukać w 1938 roku, kiedy po Anschlussie Austrii Himmler zdecydował, że w okolicach miasteczka Mauthausen, czyli tamtejszych właśnie kamieniołomów, które uchodziły za jedne z najlepszych w Europie, jak pan powiedział, SS wykupiło kilka działek i postanowiono właśnie tam zbudować dwa obozy nowego typu, inne niż ten wcześniejszy w Dachau. Miały to być obozy, które miały wykorzystywać niewolniczą pracę więźniów, miały spełniać dwie role, czyli tą polityczną, eksterminację przeciwników politycznych, a także ekonomiczną, czyli przynosić zyski SS.
Czyli ta metoda została później twórczo rozwinięta przez zbrodniarzy niemieckich.
Dokładnie, ale to były te pierwsze właśnie obozy. Wybór początkowo padł na miasteczko Mauthausen i wzgórze, które nad nim góruje, to tam z przyczyn finansowych SS wybudowało potężną twierdzę, które stało się później obozem koncentracyjnym. Ta twierdza stoi do dnia dzisiejszego. W tej twierdze mamy miejsce pamięci. Ale de facto na początku również w Gusen taki obóz miał powstać. I dopiero po ataku na Polskę, pod koniec 1939 roku, w związku z napływem nowych więźniów na teren Rzeszy do różnych obozów typu Dachau, Sachsenhausen, Buchenwald, postanowiono wybudować również obóz KL Gusen, który przeznaczono dla polskich warstw przywódczych. I to właśnie Gusen przez pierwszy rok funkcjonowania w 1940 roku był typowo obozem dla Polaków, w tym właśnie dla polskiej inteligencji.
Co bardzo ciekawe, to co dla nas Polaków wydaje się oczywiste, że tego typu miejsca otacza się od początku czcią, pamięcią, że przechowujemy je tak, by wszyscy mogli zobaczyć to jako ostrzeżenie. No tutaj w przypadku Austrii nie do końca miało miejsce. Zaczęło się od tego, że po wojnie nie było upamiętnienia i więźniowie, także polscy, domagali się, by takie upamiętnienie tam stworzyć, ale to Józef Stalin się temu sprzeciwił. Dlaczego? Dlatego, że w obozie byli także sowieccy jeńcy. Jak wiadomo, krasnoarmiejcy się nie poddawali. Stalin nie chciał, żeby świat się dowiedział o tym, że oni się poddali i byli w niewoli. A z Polakami oczywiście się nie liczono. Nawet utworzyli tam Rosjanie taką wspólnie z Austriakami oraz sowieckim kapitałem spółkę, która dalej zarządzała kamieniołami. Co więcej, zlikwidowano także i przeniesiono cmentarz, gdzie składano prochy między innymi polskich pomordowanych więźniów. No, a potem było jeszcze gorzej, bo część ziemi rozparcelowano i zaczęto na nich budować domy. Rzecz zupełnie niebywała.
To, co pan redaktor powiedział, faktycznie Rosjanie mieli bardzo duży wpływ na to, jak kształtowała się ta pamięć, przede wszystkim na początku. I tu potraktowano w sposób różnorodny właśnie wspomniany już KL Mauthausen i były obóz KL Guse. Jeśli chodzi o Mauthausen, to Rosjanie zdecydowanie nakazali Republice Austrii wręcz w 1947 roku ustanowić tam miejsce pamięci, pozostawić, mimo że już pewne elementy były zdewastowane, wyeliminowane, to jednak warownia pozostała i miała pozostać miejscem pamięci. Natomiast sam KL Guzen, który był zajęty przez Rosjan po krótkim pobycie Amerykanów, został przez nich zagospodarowany, wyeksploatowany, wywieziono elementy, które i maszyny, które były potrzebne. I w momencie, kiedy Rosjanie opuszczali to miejsce, pozostawiono Republice Austrii, ale w taki sposób, że właściwie nie nakazano ani żadnego miejsca pamięci, już niewiele tam zostało, a Republika Austrii oczywiście wzięła sprawę w swoje ręce i nie zależało Austrii, żeby upamiętniać to miejsce. Ono wpisywało się już w krajobraz taki miejsko-wiejski i zdecydowano, że to miejsce zostanie podzielone na działki i sprzedane za korzystną dla kupujących cenę. I to spowodowało, że zniwelowano zupełnie ten teren, że no, ślady tego obozu, można powiedzieć, praktycznie przestały istnieć, a jeżeli pozostały, to przeszły w ręce prywatne. Więc dzisiaj jadąc tam, mamy osiedle domków jednorodzinnych, mamy po prostu infrastrukturę miejską już na tym terenie obozu z nieznacznymi śladami miejsca pamięci. O samo miejsce pamięci zadbali więźniowie byli i tu trzeba zaznaczyć, że gdyby nie ich charyzma, determinacja i działania przez dziesięciolecia, to praktycznie mogłoby nie zostać nic właściwie w tym miejscu. Wokół krematorium, które wywalczyli więźniowie, między innymi polscy, ale również i francuscy, włoscy, stworzyli memoriał, stworzono memoriał, ale żeby powstał ten memoriał, to więźniowie musieli zebrać pieniądze i wykupić ziemię od Republiki Austrii po to, żeby postawić za własne pieniądze memoriał. Więc tam wokół pieca krematoryjnego powstał taki niewielki memoriał, a okna sąsiednich budynków wychodzą właśnie na krematorium, na te piece. Więc to jest bardzo specyficzna sytuacja, ale ona nie zakończyła się tak szybko, ponieważ do dnia dzisiejszego nie mamy tak naprawdę godnego miejsca upamiętnienia i nie mamy zarysowanej struktury tego obozu. Dopiero w tej chwili zaczyna się ten proces w jakiś sposób trochę odtwarzania, przypominania, jaki charakter, jaki zasięg miał ten obóz. Ale co się dopiero teraz dzieje?
My koncentrujemy się oczywiście na Mauthausen, na tym głównym obozie i na Guzen, bo to jest miejsce kaźni Polaków. Ale ta sieć podobozów była znacznie większa. Był też obóz KL Ebensee, i tam też odbyły się uroczystości, była delegacja Instytutu Pamięci Narodowej. Jak tam wygląda upamiętnienie?
Niestety z przykrością muszę powiedzieć, że wygląda bardzo podobnie jak w KL Guzen. Teren założonego pod koniec 1943 roku kolejnego obozu koncentracyjnego, bardzo dużego, dzisiaj tam również jest osiedle domków jednorodzinnych. Obóz, który był najgorszym z całego systemu obozów koncentracyjnych podległych pod Mauthausen, gdzie więźniowie mówili o Dolinie Głodu, czyli tam, gdzie był ten obóz usytuowany, u podnóża Alp, gdzie był bardzo trudny klimat. Więźniowie, to jest też warte uwagi, w większości tych miejsc, o których mówimy, drążyli również sztolnie, w których Niemcy umieszczali podziemne fabryki zbrojeniowe. zawodowe. Praca niewolnicza, praca katorżnicza, tak jak pan powiedział wcześniej, w tych obozach była na tyle wycieńczająca, że ci więźniowie żyli zaledwie kilka miesięcy, ale Ebensee był najgorszym ze wszystkich obozów systemu Mauthausen, ponieważ pod koniec 1945 roku aprowizacja uległa załamaniu i po prostu więźniowie ginęli w tym obozie z głodu, jedząc trawę, a także dochodziło do kanibalizmu. I właśnie także w tym obozie Polacy dominowali jako grupa narodowościowa zarówno wśród więźniów, jak i ofiar.
A te sztolnie są dziś upamiętnione?
Tak, akurat w Ebensee, zresztą tak jak i w Bergkristall pod miasteczkiem St. Georgen, gdzie sztolnie budowali więźniowie Gusen II, są też sztolnie upamiętnione, ale nie są udostępniane. Mówimy tutaj o kilku kilometrach sztolni. Były to jedne z największych fabryk zbrojeniowych wybudowanych przez III Rzeszę, w których produkowano najnowocześniejszą broń, która miała zmienić bieg II wojny światowej.
A czy możemy się pokusić o bilans? Bilans, ile osób, ilu Polaków zabili Niemcy, zabiło SS w tych obozach?
To znaczy, jeżeli chodzi o bilans ofiar, on jest wysoki, ale nadal przez nas nieznany, ponieważ po II wojnie światowej nie przeprowadzono, przynajmniej jeżeli chodzi o polskich więźniów, kompleksowych badań strat naszego narodu, a właśnie przedstawicieli naszego narodu, których utraciliśmy w tych obozach. Szacuje się, że w samym Gusen mogło zginąć od 27 tysięcy z 35 tysięcy osadzonych. Są to szacunki Stanisława Dobosiewicza zawarte w jego badaniach. Mówimy tutaj prawie o 80% skali eksterminacji więźniów. To była bardzo wysoka śmiertelność dochodząca właśnie do takich procentów.
A samo wyzwolenie, właściwie wejście Amerykanów do tych obozów, no też nie przebiegało spokojnie i wielu więźniów zmarło jeszcze z głodu. Byli tak wycieńczeni, że Amerykanie no niestety nie byli w stanie ich uratować. Ale ja wspomniałem na początku, że państwo zajmujecie się współorganizacją wyjazdów pamięci. To jest taka inicjatywa Instytutu Pamięci Narodowej. No i one oczywiście wiążą się z obozami, o których dziś mówimy. Na czym polega ta idea?
Dodam, że może na początku, że wyjazdy pamięci są charakterystyczne w ogóle dla różnych oddziałów IPN-u, ponieważ z różnych miejsc, z różnych oddziałów takie podróże pamięci są organizowane do różnych miejsc, nie tylko do obozów koncentracyjnych byłych. Natomiast my w Poznaniu zaczęliśmy się w pewnym momencie trochę specjalizować jakby w tych wyjazdach pamięci na teren Górnej Austrii, chociaż też odwiedzamy miejsca pamięci na terenie Niemiec, ale staramy się zawsze każdego roku być w Austrii. Polega to na tym, że jedzie autobus. Autobus taki trochę nietypowy, bo są w nim uczniowie wraz z opiekunami, z nauczycielami. Są to głównie laureaci ogólnopolskiego konkursu Sztafeta Pamięci Losy Mojej Rodziny podczas II wojny światowej. Są historycy, przedstawiciele mediów, kultury, działacze społeczni, ale przede wszystkim warto zaznaczyć, że są rodziny ofiar. Więc jest kilka pokoleń Polaków, którzy jadą tam wspólnie. Dla wielu jest to bardzo emocjonalna podróż, bo jadą po prostu tam na groby swoich bliskich. Często ta podróż trwa 5-6 dni. Odwiedzamy kolejne miejsca, edukujemy, upamiętniamy, nawiązujemy kontakty ze stroną austriacką, z placówkami i z osobami pracującymi w miejscach pamięci. Staramy się przypominać indywidualne losy, ale też staramy się, żeby zaszczepić w tym młodym pokoleniu taką chęć dbałości o te miejsca pamięci, nawet tak bardziej odległe, nieznane na co dzień. Często też jesteśmy świadkami odkrywania prawdy o historii bliskich, ponieważ właściwie każdego roku zdarza się sytuacja, że jadąc z nami ktoś odkrywa prawdziwe losy swoich, przedstawicieli swoich rodziny, bo zdarza się, że ktoś myśli, że zginął ktoś w Guzen, a okazuje się, że jest gdzie indziej pochowany, albo trafił ostatecznie jako osoba już niezdolna do pracy do zamku śmierci Hartheim, który służył do eksterminacji takich osób. Więc to są bardzo takie i edukacyjne, i naukowe, można powiedzieć, też podróże, bo rozwijają się w tym kierunku. No i uważam, że one się rozwijają i mają potencjał, także jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. A dodam, że organizujemy, co ważne, ze Stowarzyszeniem Rodzin Polskich Ofiar Obozów Koncentracyjnych od 2017 roku regularnie współpracując. Także mamy taką grupę wspólną.
Czyli ta pamięć wśród rodzin ofiar obozów koncentracyjnych jest żywa?
Tak, jest żywa, głównie wśród rodzin. Niestety przez te 80 lat polskie rodziny miały utrudniony dostęp do tych miejsc. Było to związane z sytuacją polityczną w Europie, dlatego też polskie rodziny nie jeździły często do Austrii ze względu na odległość, na koszty. Miały także utrudniony dostęp do archiwów, a także wielu z tych więźniów, którzy przeżyli, albo same rodziny nie chciały mówić o tej traumie. I dopiero teraz, kiedy mamy nieskrępowany dostęp do tych miejsc, poznajemy ich historię, prowadzimy badania naukowe, to jest niezwykle istotne. Rodziny dzięki Instytutowi Pamięci Narodowej mają możliwość dowiedzieć się o prawdzie o swoich bliskich, a przede wszystkim możemy ich tam zabrać, wskazać im kierunek i wiele z tych osób, które z nami jeżdżą, dla nich jest to wyjazd terapeutyczny. I mówimy tutaj także o drugim, trzecim i czwartym pokoleniu. To zainteresowanie jest coraz większe właśnie wśród młodych, bo oni chcą dowiedzieć się, gdzie zginął ich dziadek. Dlatego te wyjazdy oprócz tej martyrologicznego charakteru mają także również wymiar terapeutyczny.
I to jest bardzo ważne, także te obecne uroczystości powodują, że ta pamięć jest wciąż żywa. Wiele mówiliśmy o tych upamiętnieniach. Na zakończenie chciałem jeszcze panią zapytać o to, że w Guzen trwa rozbudowa tego miejsca upamiętnienia. Jak to ma wyglądać i kiedy się zakończy?
Dodam może, że nie zrozumiemy jakby tej sytuacji, jeżeli trochę nie przyjrzymy się temu, jak Austriacy przez lata i obecnie podchodzą do kwestii upamiętniania właśnie ofiar zbrodni systemu, który też współtworzyli. Przez lata była taka forma przedstawiania losów Austrii jako ofiary pierwszej ofiar Hitlera. I to zostało obalone, ten mit został obalony przez historyków austriackich, polskich i innych narodowości, ale to powoli przebija się do świadomości społeczeństwa austriackiego. W związku z tym dopiero teraz, tak naprawdę po wielu, wielu latach zaczynają Austriacy budować miejsca pamięci, nie związane stricte z obozem tym macierzystym Mauthausen, ale właśnie obóz Guzen. W tej chwili już zatwierdzone są plany rozbudowy tego obozu, był konkurs organizowany i jest etap planu wypełniania konkretną treścią. I to jest bardzo ważny moment dla Polaków, ponieważ z racji tego, że polskich więźniów było tam najwięcej wśród narodowości, to powinniśmy się również zainteresować, w jaki sposób ta historia dotycząca Polski, tego obozu, będzie przedstawiana. Są projekty, są działania edukacyjne, również Komitetu Mauthausen-Guzen, tego miejsca pamięci Guzen. One są opisane na stronach, więc warto się tym zainteresować i warto, żeby instytucje polskie, w tym Instytut Pamięci Narodowej, partycypowały w tym procesie.
I to jest bardzo ważne, byśmy pamiętali o ofiarach, polskich ofiarach, a także wszystkich innych ofiarach niemieckich obozów koncentracyjnych. Dziękuję za rozmowę. Naszymi gośćmi byli pani Marta Szczesiak-Ślusarek.
Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. I pan Tomasz Cieślak. Dziękuję pięknie bardzo. Dziękuję. Z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu. Pięknie państwu dziękuję za bycie z nami. To był magazyn Postscriptum. Paweł Lekki, do zobaczenia.